8 lat więzienia grozi temu, który ujawnił piłkarską ośmiornicę.
Ale Piotr Dziurowicz za kratki nie trafi, ujawnia dziś Rzeczpospolita.
Co działo się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym za czasów Mariusza Kamińskiego?
To miał ujawnić audyt w CBA.
W kontrwywiadzie RMF FM za chwilę zaś były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, między innymi o Iwanie.
Arturze Zirajewskim, nieżyjącym świadku w sprawie zlecenia zabójstwa generała Papały. Według biegłych przyczyną śmierci był zator tętnic płucnych.
I to kolejny świadek w sprawie śmierci Papały, który nagle umiera. Specjalny zespół resortu sprawiedliwości wyjaśniający okoliczności śmierci gangstera o pseudonimie Iwan ma do piątku przedstawić pierwsze ustalenia.
Wiadomo, że Artur Zirajewski 28 grudnia trafił do szpitala MSWiA w Gdańsku. Zatruł się lekiem przepisanym mu na bezsenność. W Sylwestra został wypisany do aresztu śledczego. Zmarł 3 dni później.
Oczywiście te okoliczności związane z zażyciem przez Artura Zirajewskiego leków nasennych będą pieczołowicie sprawdzane. Tak samo jak fakt wejścia w posiadanie przez Artura Zirajewskiego być może nadmiernych ilości środków nasennych.
Tłumaczy Zbigniew Niemczuch z gdańskiej prokuratury.
Fakty i ludzie.
Iwan nie jest pierwszym świadkiem w sprawie zabójstwa generała Papały, który nagle umiera. W warszawskim studiu RMF FM jest Roman Osica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Romko, ilu istotnych świadków już nic nie zezna w tej sprawie?
No, oprócz Zirajewskiego nie żyje jeszcze 6 osób, które mogły mieć związek z zabójstwem Marka Papały. Jeszcze przed śmiercią generała zastrzelony został Nikodem S., pseudonim Nikoś, znany szef grupy przestępczej działającej w Trójmieście, który według zeznań Iwana miał brać udział w spotkaniu, na którym Edward Mazur miał namawiać go do przyjęcia zlecenia na szefa policji. W celi wiedeńskiego aresztu z kolei powiesił się Baranina, który według jednej z hipotez śledztwa przejął takie zlecenie. Ostatnio w lipcu 2009 roku zamordowany został Zachar, czyli bezpośredni szef Iwana z przestępczych czasów. Trudno nie mieć wrażenia, że nad tą sprawą wisi jakieś fatum. Niestety im więcej świadków biorących pośredni lub bezpośredni udział w tamtych wydarzeniach, tym dalej jesteśmy od wyjaśnienia sprawy najbardziej bulwersującego zabójstwa w Nowej Polsce.
Co działo się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym za czasów Mariusza Kamińskiego? Według dziennika Gazety Prawnej premier zna już wyniki audytów CBA.
Jest akt oskarżenia dla Piotra Dziurowicza, działaczowi GKS-u Katowice, który ujawnił aferę korupcyjną w polskim futbolu, grozi 8 lat więzienia.
A jak już mówiliśmy, za kratki nie trafi, ujawnia to dziś Rzeczpospolita.
Przyznał się do winy, dobrowolnie poddał karze, ujawnił aferę o niespotykanych rozmiarach, wyjaśnia Jerzy Kasiura, szef zespołu we wrocławskiej prokuraturze apelacyjnej prowadzącej śledztwo w sprawie mafii w polskim futbolu.
Ja nie handlowałem, nie kupowałem. Handel uważam, że to jest obustronna operacja, natomiast ja w życiu nie sprzedałem żadnego meczu.
Tak Piotr Dziurowicz mówił 5 lat temu.
Teraz 8:02 w RMF FM, czas na kontrwywiad. Konrad Piasecki i jego gość. Witamy.
W krakowskim studiu były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, razem z prawie połową Polaków czeka pan na dymisję Krzysztofa Kwiatkowskiego?
Nie, no nie czekam na dymisję, bo na tej zasadzie żaden minister nie mógłby kierować ministerstwem. No trzeba trochę spokoju i normalnej pracy w tym ministerstwie.
Ale 44% Polaków mówi, Kwiatkowski powinien po śmierci Iwana odejść.
No ale akurat nie wyobrażam sobie, żeby tutaj minister ponosił jakąś bezpośrednią odpowiedzialność. No tego typu śmierci, bo nie mówię w tym momencie koniecznie o samobójstwie, no zdarzają się w każdym kraju, w każdym systemie więziennym.
Premier pod tą presją 44% się nie ugnie pańskim zdaniem?
No nie wiem, trzeba by zapytać premiera, ewentualnie rzecznika prasowego, ale moim zdaniem nie powinien.
A jak pan patrzy na reakcję Krzysztofa Kwiatkowskiego i na swoją reakcję po śmierci Pazika, on nauczył się na błędach poprzednika?
No z całą pewnością reaguje bardzo szybko, powołuje zespół na odpowiednio wysokim poziomie, wyjaśnia wszystkie wątki, także z całą pewnością robi to, co powinien zrobić w tej sytuacji.
Minister. Rozumiem, że gdyby cofnąć czas, pan by tak samo postąpił wtedy?
Nie, dlatego że ja powołałem zespół pojechał na miejsce, wyjaśniał sprawę, przedłożył raport, natomiast no, ja nie należę do ludzi, którzy podejmują decyzje, zanim ustalą czyjąś winę. No pewnie gdybym może nagle 3-5 osób zwolnił od tak, rzucając je na żer opinii publicznej, to może sytuacja byłaby inna, ale to nie mój styl.
Ale patrząc bez gniewu, zapalczywości, emocji, co by nie mówić, podległe Kwiatkowskiemu służby dopuściły się jakichś zaniedbań w sprawie Zirajewskiego, prawda? To, że on dostał gryps, to, że miał te tabletki nasenne, to, że próbował popełnić samobójstwo, no to są wszystko błędy służby więziennej.
No z całą pewnością gryps nie powinien trafić do jego celi i do jego rąk, to po pierwsze. Po drugie, wątpliwość budzi to, jak wszedł w posiadanie kilkudziesięciu tabletek, skoro wydaje się pojedyncze dawki. No jest szereg wątpliwości, które muszą być wyjaśnione i które być może wskazują na to, że źle się stało tam w więzieniu w Gdańsku.
Co by nie mówić, to wszystko są błędy w sztuce, prawda?
No raczej tak.
Służby więzienne, pańskim zdaniem, poniosą jakieś konsekwencje tych zaniedbań?
No, do tej pory w większości tego typu wypadków okazywało się, że jednak były to zaniedbania konkretnych funkcjonariuszy i oni ponosili odpowiedzialność.
Jak pan patrzy na tę sekwencję wydarzeń wokół Iwana Zierajewskiego, gryps, potem spalenie notatek, takie demonstrowane oburzenie czy wzburzenie, próba samobójcza, śmierć, na co to wszystko panu wygląda?
No niekoniecznie to była próba samobójcza, być może było to próba samouszkodzenia, która miała umożliwić wyjście poza teren zakładu karnego.
Czyli Zierajewski chciał uciec?
Jest taka koncepcja i ja bym jej całkowicie nie wykluczał. No, trudno w tym momencie przesądzić. Na pewno najciekawsza byłaby treść tego grypsu, gdyby dało się ją odtworzyć i ustalić.
A czy pańskim zdaniem są tacy, którym zależało na jego śmierci?
Trudno powiedzieć, czy zależało, ale w każdym razie na pewno są tacy, którzy przyjmują z ulgą, choć nie przeceniajmy zeznań samego Zierajewskiego jako świadka.
A ci, którzy przyjmują z ulgą, to kto? Mazur?
Być może Mazur, ale być może także osoby, które są oskarżone w tym rozpoczynającym się procesie będącym odpryskiem sprawy Papały.
Czyli Słowik między innymi.
Między innymi.
Oni mogli jakoś zmusić, skłonić Zierajewskiego do popełnienia samobójstwa?
Nie przypuszczam. Ja dalej podtrzymuję to, co przed chwilą powiedziałem, że niekoniecznie było to samobójstwo. Raczej uważam, że mogła to być próba wydostania się poza teren zakładu karnego, skąd rzeczywiście łatwiej w razie czegoś jest uciec i często więźniowie podejmują takie próby.
Czy dla wyjaśnienia zabójstwa Papały ta śmierć ma kluczowe znaczenie?
Kluczowe na pewno nie, dlatego że, przypomnę, sędzia Case odrzucił całkowicie jako niewiarygodne zeznania Zierajewskiego. Także opinia policyjnych
psychologów... Cały czas Mazur może być ekstradowany mimo śmierci Iwana.
Może być, tak. Opinia policyjnych psychologów z czerwca 2009 roku też była negatywna i w tym sensie, że stawiała w wątpliwość prawdziwość tych zeznań.
Panie ministrze, zmieniając temat, od kiedy pan wiedział o tym, że coś dziwnego dzieje się wokół senatora Piesiewicza?
Prokurator generalny jest informowany o najważniejszych zdarzeniach w prokuraturze, więc ja też byłem informowany.
A jak ta sprawa się dostała do prokuratury? To było jakieś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
Ja nie mogę mówić o szczegółach, dlatego że wtedy byłem prokuratorem generalnym, ale w każdym razie sprawa była mi znana. To był to był 2008 rok.
A dlaczego wtedy w tej sprawie nie było śledztwa?
Śledztwo było, tylko że pan senator wtedy potraktował tą sprawę jako prywatne rozliczenie, a nie jako szantaż.
Czyli on chciał jakby na własną rękę tę sprawę załatwić? Nie chciał angażować w niej wymiaru sprawiedliwości?
Nie chciał rzeczywiście angażować tutaj wymiaru sprawiedliwości.
Uważa pan, że popełnił błąd?
No, z mojego punktu widzenia tak, dlatego że z szantażystami zazwyczaj jest w ten sposób, że jak widzą szansę uzyskania jakichś dodatkowych pieniędzy, to robią i wiarygodność ich, że oddają całe materiały, które stanowią podstawę szantażu, no zazwyczaj są wątpliwe.
A dlaczego tej sprawie nie zawiadomiono służb specjalnych? Szantażowanie polityka, nawet jeśli jest tylko, no ale też ja senatorem, to jest chyba sprawa dla służb specjalnych.
Służby specjalne wykonują zlecenia prokuratury i prokuratura jest gospodarzem śledztwa. Także
dlaczego prokuratura nie zawiadomiła służb specjalnych?
To już byłoby pytanie do konkretnego prokuratora, ale to nie jest tak, że prokuratura zawiadamia organy, jakieś służby specjalne czy inne organy ścigania. Prokuratura jest organem ścigania i ona decyduje, co w danej sprawie jest najwłaściwsze w konkretnym momencie.
Nie zrobiła błędu?
Nie.
A pańskim zdaniem Piesiewicz ma szansę wybronić się przed zarzutem posiadania narkotyków?
No to już trzeba by znać fakty. No nie znam w tym momencie tych nowych okoliczności, bo nie mam dostępu do materiału śledztwa.
Ale widzi pan film, widzi pan, co się dzieje. Krótko mówiąc, czy takie zażywanie narkotyków, jakie widzimy na tym filmie, bo to pewnie były narkotyki, nie przesądzając oczywiście o niczym, czy to może być podstawa do postawienia zarzutu i do skazania?
Czy zażywanie narkotyków zawsze może być, choć nie wiemy, czy tutaj w grę wchodziły narkotyki, to po pierwsze. Po drugie, no jest jeszcze kwestia oceny stopnia społecznej szkodliwości, ale nie byłoby stosowne, gdybym ja się wypowiadał w tej sprawie w tym momencie, będąc kiedyś prokuratorem generalnym i przynajmniej w części ją znając.
To ostatnie pytanie. Kto zostanie prokuratorem generalnym, pańskim zdaniem?
To jest bardzo trudne pytanie, bo właśnie rozpoczęły się przesłuchania konkretnych osób. Każda z nich ma 20 minut na zaprezentowanie siebie i 20 minut na pytania kierowane przez członków KRS-u. No, według mnie dobrze by było, gdyby przedstawiono panu prezydentowi kandydaturę jednego sędziego i jednego prokuratora.
Aparat faworytów Zalewski-Olejnik bez szans?
Ja myślę, że gdyby w tej chwili ujawniać faworytów, także i moich, to byłaby to świetna okazja do tego, żeby ich spalić.
Zbigniew Siąkalski, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Gryps nie powinien trafić do rąk Zirajewskiego.
Kilkadziesiąt tabletek nasennych też nie, wylicza gość kontrwywiadu RMF FM i podsumowuje. Być może źle się stało w więzieniu w Gdańsku.
Do piątku czekamy na wstęp na Wielki Plac specjalnego zespołu powołanego przez ministra sprawiedliwości.